Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedne ziarna padły na drogę. Nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo Pańskie. Dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus mówi do nas o plonach, a właściwie o braku plonów. I pewnie taka sytuacja często dotyka nas tutaj obecnych, że w coś włożyliśmy wiele pracy, wysiłku, serca i okazało się, że owoce z tego były nędzne, że spodziewaliśmy się czegoś więcej. I bez wątpienia tego rodzaju sytuacje mogą rodzić w nas frustrację, poczucie beznadziei, bez sensu tego, czym się zajmujemy. Jeszcze pół biedy, jeżeli dotyczy to jakichś drobnych, mało istotnych spraw, ale jeżeli wkładamy wysiłek, pracę w to, co jest dla nas ważne, wręcz najważniejsze, a mam tutaj na myśli takie przestrzenie jak chociażby rodzina, małżeństwo, wychowywanie dzieci, jeżeli widzimy, że nie ma spodziewanych owoców tej pracy, wysiłku, to wtedy bardzo łatwo przyjąć postawę rezygnacji. Wręcz oskarżać Boga o to, że zamiast nam pomagać, zostawia nas samych, że nie błogosławi naszej pracy. Tak się składa, że przez moje kapłaństwo w sposób szczególny staram się towarzyszyć rodzinom, małżeństwom, szczególnie właśnie w tej sprawie bardzo ważnej, jaką jest przekazywanie wiary, formacja, wychowywanie. I bardzo często spotykając się z nimi, słyszę od nich, jak mówią, proszę księdza, ja się naprawdę staram, robię co mogę, ale mam wrażenie, że dzisiejsze czasy są szczególnie trudne dla rodziców i dla wychowawców, że kiedyś było o wiele łatwiej. I myślę, że jest w tym dużo prawdy. Kiedy przyjrzeć się wydarzeniom, które rozgrywają się teraz w świecie, jak bardzo szybko zmienia się świat, to widzimy, że bardzo często nie nadążamy, że to, co wypracowaliśmy w sobie przez na przykład ostatnich kilkadzieści lat, to już jest teraz nieaktualne, że metody wychowawcze czy przekazywania wiary, które sprawdzały się w latach 80., 90. czy po roku 2000, teraz nic nie znaczą. I pojawiają się pytania, co robić? Co robić, ponieważ całe nasze doświadczenie w tym momencie okazuje się nic nie warte. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, żeby nie poddawać się rezygnacji. Owszem, zgadzam się z tym, że niejednokrotnie przychodzą na nas myśli, nie dam rady, nie mam pomysłu, zawiodły moje wcześniejsze rozwiązania czy umiejętności. Ale paradoksalnie to jest coś bardzo dobrego, korzystnego, kiedy doświadczamy własnej niemocy. Bowiem właśnie wtedy przypominamy sobie znaczenie słów Jezusa Chrystusa: beze mnie nic nie możecie uczynić. I warto, byśmy te słowa powtarzali sobie każdego dnia. Beze mnie nic nie możecie uczynić. A więc jeżeli chcesz cokolwiek uczynić dobrego dla siebie, dla swojej rodziny, małżeństwa, dzieci, musi być przy tobie obecny Pan Jezus. Wielu spośród rodziców mówi, że im jest szczególnie trudno, ponieważ nie mieli wzorców, nie mają do czego się odwoływać, że na przykład wyszli z domu, w którym nie było wiary, że tej wiary nie przekazali rodzice, albo że nie było dobrego przykładu wychowywania. I tacy ludzie, aby cokolwiek dobrego zrobić dla swojej własnej rodziny, no to wtedy bardzo często przychodzą do innych ludzi, bardziej dojrzałych, lepiej uformowanych, wywodzących się z dobrych rodzin, posiadających wzorce i pytają się ich, co mam zrobić, bo nie wiem, pomóż mi, poradź mi. Dobrze, że tak robią. Warto radzić się mądrzejszych od siebie. Ale też nie wystarczy tylko i wyłącznie opierać się na ludziach, choćby nawet najmądrzejszych i najbardziej doświadczonych. Żaden człowiek nie zastąpi Boga i Jego pomocy. Bóg nie chce być obok procesu wychowywania czy przekazu wiary. On chce być i musi być angażowany przez nas cały czas. I być może te chwile, kiedy sobie nie radzimy, są Bożym dopustem. Dopustem, przez który Bóg chce nam powiedzieć: pamiętaj o mnie, pamiętaj o mojej pomocy. Kiedyś przyszła do mnie pewna moja znajoma i mówiła, jak to w nocy wykrzyczała na modlitwie do Boga, że nie radzi sobie z wychowywaniem swojej córki, która wtedy jeszcze była bardzo mała, miała zaledwie 4 latka. I już te 4 lata wystarczyły, żeby ona doświadczyła swojej niemocy. I mówi: Boże, dlaczego mi nie pomagasz? I powiedziała, że usłyszałem wyraźny głos, jakby stał obok mnie człowiek i powiedział: bo za mało się modlisz, za mało prosisz mnie o pomoc. A ona, nie zważając na to, mówi: ale ja sobie nie radzę, ty tego nie widzisz. I znowu usłyszała głos: ja ciebie nauczę postępować ze swoim dzieckiem, bądź cierpliwa i módl się. I powiedziała, że to doświadczenie, ta nocna modlitwa dała jej bardzo do myślenia, że ona po prostu za mało wołała o Bożą pomoc. A więc te wszystkie trudności, z jakimi się spotykamy, one właśnie są fundamentem, aby jeszcze mocniej otwierać się na Pana Boga, jeszcze więcej się modlić. I w procesie wychowywania przekazu wiary nigdy nie wolno ufać samemu sobie, mówić, że oto już wiem wszystko, że mam najlepsze recepty, nic już nowego nie muszę się uczyć, albo na przykład, że moje dziecko odrosło, najtrudniejsze już za nami. A doświadczenie wielu wychowawców i rodziców powie: twoje dziecko odrosło? No to właśnie zaczęły się kłopoty. Więc nigdy nie bądź pewien, że oto twoje zadanie się już skończyło. Albo na przykład, że poradziłem sobie z pierwszym dzieckiem, poradziłem sobie z drugim, z trzecim, z czwartym też sobie poradzę. Niekoniecznie tak musi być. Każde dziecko przecież jest inne. A więc na każdym etapie życia wciąż trzeba uczyć się pokory. Zaczynać od początku. Nigdy nie działać bez Bożej pomocy. Pamiętam rozmowę z pewną kobietą z Kościana, która powiedziała, że po 15 latach życia rodzinnego, małżeńskiego, wypracowała sobie jedną skuteczną metodę funkcjonowania w rodzinie i wychowywania, która polega przede wszystkim na to, że ona sama dużo się modli. I powiedziała: codziennie odmawiam różaniec. I uwaga, różaniec, nie jedną część różańca. Wszystkie 3-4 części różańca. A mówi: jeśli jest tylko taka możliwość, to nawet staram się być codziennie na mszy świętej. Ktoś powie: ale ona ma dużo czasu. Nie, ona nie ma dużo czasu. Normalnie pracuje, wychowuje dzieci, ma dom, obowiązki. Ale wie, że jeżeli ona tego czasu nie wydrapie, nie wywalczy o niego, to wtedy będzie to jedna wielka przegrana i jej, i całej jej rodziny. I mówi, że każdego dnia, kiedy szczególnie zaczyna dzień od modlitwy, to pyta: Boże, jak ja dzisiaj mam dotrzeć do serc moich dzieci? Jak ja dzisiaj mam przekazać im dobro, skoro czuję się dzisiaj taka słaba? I ponieważ modli się o te łaski na dziś, bardzo ważne, nie na to, żeby sobie poradzić w perspektywie miesiąca, lat, tylko dokładnie tego jednego dnia, to mówi, że Pan Bóg daje mi siły na dziś, ale wiem, że następnego dnia muszę rozpoczynać na nowo swoje błaganie. I Bóg również przychodzi mi na pomoc. Ale nie ma czegoś takiego jak modlitwa na zapas. Więc to jest bardzo ważna informacja, szczególnie którą warto, żeby zapamiętali ci, którzy mówią, że modlą się mało albo w ogóle rezygnują z modlitw, bo to się źle skończy. Kiedy przestajesz się modlić, to przestajesz Boga prosić, żeby ci pomagał i zostajesz sam ze swoimi błędami, głupotą, pustką, zepsuciem. Kiedy się modlisz, wtedy otwierasz się nie tylko na Bożą pomoc, ale także na Jego mądrość i dary Ducha Świętego, z którymi chce do ciebie przyjść. I warto też wiedzieć, że kiedy modlisz się za swoje dzieci, to jest to też bardzo konkretna ochrona. Ochrona dla nich i dla ciebie samego. I tym bardziej jest to ochrona skuteczna, o ile bardziej wierzysz w to, o co się modlisz. Warto tutaj przytoczyć słowa pewnego bardzo popularnego włoskiego kapłana, księdza Dolindo Ruotolo. Kiedy się modlisz, spływają na ciebie łaski, a aniołowie kontynuują swój marsz. Modlitwa jest jak ostrzał z wysokości, przeprowadzany nim nastąpi atak na zło. A więc modlitwa uprzedza ataki złego ducha, niweluje je, zapobiega im. Ale jeżeli się nie modlisz, to złemu duchowi nic nie przeszkadza, żeby zaatakować ciebie, twoje małżeństwo i twoje dzieci. Rodzice muszą mieć świadomość, że szatan wykorzysta każdą okazję, jaką stwarza im słabość ich własnych dzieci, ich wady, ich złe skłonności, grzeszne okazje, aby zaatakować ich duszę. I kiedy rodzice przestają się modlić, szatan natychmiast atakuje, nie przypuści takiej okazji, zwłaszcza w przypadku dzieci starszych, o których rodzice zwykli mówić, mają już swój rozum, niech odpowiadają same za siebie. No właśnie wtedy tym bardziej trzeba modlitwy. Niektórzy rodzice skarżą się, że kiedy modlą się za swoje dzieci już tak bardzo na serio, to widzą, że są atakowani. Atakowani ze strony swoich najbliższych, niestety często są to ich własne dzieci. Ataki przychodzą w ogóle z każdej strony i mówią, że to jest coś dziwnego, bo wydaje mi się, że właśnie ta modlitwa ma ich chronić. To jest trochę inaczej. Kiedy się modlisz, to znaczy wchodzisz w przestrzeń walki duchowej i kiedy wchodzisz w przestrzeń walki duchowej, musisz zadbać też ochronę dla samego siebie. Tak jak żołnierz idzie na pole bitwy, on musi mieć coś, co go będzie chronić. A więc taki rodzaj zbroi jest bardzo potrzebny. Ochrony. I tą jedyną skuteczną ochroną może być obecność. Obecność na przykład Matki Bożej. Mówię o tym dlatego, ponieważ dzisiaj jest niedziela, kiedy czcimy Matkę Bożą Szkaplerzną. I wiem, że wielu rodziców, małżonków nosi szkaplerz maryjny. Właśnie z tą intencją, z tą wiarą, że on jest taką konkretną ochroną przed atakami złego ducha. I słyszałem wiele takich świadectw osób, które mówiły, że przez pobożne noszenie tego szkaplerza przez nich, przez ich dzieci, że wiele się zmieniło na plus w ich rodzinach, jakby rzeczywiście szatan już nie miał do nich dostępu. Ale rodzice potwierdzają, bardzo bolesne jest to, kiedy atak następuje ze strony dzieci, kiedy to zło ich atakuje przez dzieci. Rodzic się modli, a dziecko atakuje. Rodzic chce dobra, a dziecko odwdzięcza się złem. Rodzic daje miłość, a dziecko daje gniew czy złość. A więc to wszystko po to, żeby człowiek się zniechęcił do modlitw. Niejako jakby diabeł chciał powiedzieć takiemu rodzicowi, widzisz, po co się modlić, to nie ma sensu. Czym ci się twoje dziecko odpłaca? Ale jednak, dopóki się modlisz, dopóty chronisz siebie i swoje dziecko. Nie zważaj na to zło, które dzieje się wokół ciebie. Miej na względzie, że jeżeli się modlisz, to twoje dziecko jest atakowane przez zło tak na 10%. Ale jeżeli przestajesz się modlić, jeżeli rezygnujesz z sakramentów, które też chronią ciebie i twoje dzieci, to wtedy to zło może atakować ciebie i twoich bliskich na 100%. No ale wtedy to już często nie ma co zbierać. Skutki tego są opłakane, tragiczne. Więc modlić się i zawsze się modlić. Ale też znajdą się tacy rodzice, którzy powiedzą, proszę księdza, ale my się modlimy. Przystępujemy do komunii święt, jesteśmy co niedzielę na mszy święt. Ale nawet wtedy, pomimo wszystko, nasze dzieci odeszły od Boga. Nie radzimy sobie. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nasze dzieci tak się pogubiły? Przede wszystkim, kiedy coś takiego się wydarza, to nie należy popadać w rozpacz i nie wolno mieć wtedy pretensji do Pana Boga. Boże, ja się modliłem, a Ty nam nie pomogłeś. Nigdy nie należy wątpić w sens modlitwy. Jeśli Bóg z jakiegoś powodu, ważnego powodu, dopuszcza na Was to doświadczenie, tym bardziej trzeba Mu ufać. I być wytrwałym na modlitwie, wierząc, że to zaowocuje, wyda kiedyś owoc. Możecie być tego pewnym. Może nie będzie to owoc, który zobaczysz od razu. Może zobaczysz go za 5 lat, może za 10. A może w ogóle go nie zobaczysz, bo się wydarzy po twojej śmierci. Często tak jest, że nawrócenie dzieci przychodzi po śmierci rodziców. Ale przychodzi wtedy, kiedy rodzice o to modlili się, prosili. Wielu rodziców także, kiedy już są w podeszłym wieku, kiedy są na łożu śmierci, ma świadomość swoich różnych przegranych, upadków, błędów, zaniedbań. To też jest atak złego ducha, który przychodzi właśnie w tym momencie życia. Szatan staje wtedy przy takim rodzicu i mu mówi: widzisz, to przez ciebie twoje dziecko tak się pogubiło. Patrz, co żeś narobił. Ono będzie potępione przez ciebie. Nie myśl o niebie, nie myśl o zbawieniu. Wasze miejsce jest w piekle. Jeżeli się modliłeś, to wiedz, że szatan jest kłamcą i kłamie. Że ty będziesz zbawiony i że twoje dziecko będzie zbawione. I jeśli się modliłeś, nie musisz się czego lękać. Jeśli się nie modliłeś, no to masz się czego bać. To masz się czego bać. Bo bez modlitwy to jest gwarantowane potępienie i twoje, i twoich dzieci. Nie ma innej opcji. A więc modlitwa to najpewniejszy sposób ratowania duszy i własnej, i własnych dzieci. Szczególnie właśnie, kiedy pogrążają się wielkie błędy i upadki. Przede wszystkim jednak wciąż trzeba ufać Bogu, że dopóki się modlisz, dopóty On może działać w twoim życiu, w twojej rodzinie, ty Mu dajesz na to zezwolenie. Miej wtedy pokój serca i ufność bez względu na to, co dzieje się w twojej rodzinie. Ja bardzo współczuję tym, którzy się nie modlą. Bardzo współczuję tym, którzy odcięli się od Kościoła, od sakramentów. Bo w dzisiejszych czasach, kiedy zło nas atakuje tak bezwzględnie, to jest największa tragedia, jaka może się człowiekowi przytrafić. Zrezygnować z Bożej pomocy i ochrony. Zło atakuje bezwzględnie, bo otwarliśmy mu chyba wszystkie możliwe furtki. Czy to przez telewizję, czy przez internet, przez telefony komórkowe, przez pornografię, przez łatwy dostęp do alkoholu, narkotyków, przez rozbicie rodzin, małżeństw. Wieloma drogami dzisiaj szatan może nas atakować. Nie wystarczy miesiąc, rok, dwa lata zaniedbania modlitwy, sakramentów i potem z przerażeniem możemy spojrzeć na samych siebie, na swoje powołanie, swoje kapłaństwo, małżeństwo, swoje rodzicielstwo, na swoje dzieci. Spojrzeć z przerażeniem i powiedzieć: oto, co powstało z mojego życia. Ja się tego wstydzę. I często wtedy człowiek przekreśla samego siebie. Często dochodzi do samopotępienia. Jestem beznadziejnym mężem, żoną, ojcem, matką. Ale tak być nie musi. To ty dziś podejmujesz decyzję. Czy chcę poświęcić Bogu swój czas, modlitwę? Czy wolę po raz kolejny odpalić telewizor, wciągać się w kolejne głupie sezony, seriale, tracić czas, zamiast inwestować go w dobro swojej rodziny, swojego małżeństwa? Pamiętam świadectwo jednej mojej parafianki, która powiedziała, że z każdym rokiem swojego życia coraz więcej się modli, bo widzi, że to jest jedyna skuteczna, sprawdzona metoda walki o duszę jej córki. I mówi, że to nie jest tak, że jak zaczęła się modlić, to że jej dziecko nie popełnia błędów. Popełnia, może nawet jeszcze większy niż kiedyś. Ale mówi, że gdy się modlę, to robię to, co właściwe. Robię to, co Bóg chce. Otwieram się na Bożą pomoc i proszę Boga o to, żeby chronił moje dziecko. Proszę o to Maryję, proszę o to aniołów stróżów. I jestem spokojna. Wielu rodzicom tego spokoju niestety brakuje. Albo zapijają ten brak spokoju alkoholem, albo ucieczką w różnego rodzaju inne grzechy. Inny z kolei mężczyzna powiedział mi kiedyś przy okazji pewnych rekolekcji, które prowadziłem, że większość swojego małżeństwa zbudowałem na sobie, na swoim własnym doświadczeniu, wiedzy i to się wszystko posypało jak domek z kart. Posypało się moje rodzina, małżeństwo, dzieci. Teraz po nawróceniu zacząłem budować na Bogu. I mówi, że szczególnie odkrył wartość różańca, modlitwy do Matki Bożej. Powiedział, że wielkie łaski zadziały się w jego domu, w rodzinie, odkąd codziennie odmawia różaniec. Mówił też o potędze nowenny pompejańskiej. To jest właśnie to, że ilekroć się modlimy, to użyźniamy grunt. To jest tak jak w rolnictwie, nawożenie gleby, żeby wydało obfity owoc. Tak samo modlitwa użyźnia glebę twojego życia, twojej rodziny czy małżeństwa. I wtedy sprawdzają się słowa, które słyszeliśmy w dzisiejszym psalmie w ramach refrenu. Na żyznej ziemi ziarno wyda plony. Oby Pan Bóg dał nam wszystkim oglądać ten obfity plon naszego życia, naszego powołania. Amen.